Chciałem się podzielić taką w zasadzie generalnie znaną dobrze sprawą w naszym życiu. Otóż cielesność, a duchowość człowieka. Jacy bardzo cieleśni jesteśmy bardzo często, a jak bardzo duchowymi Pan nas chce widzieć. I to jest niezwykle ważne. Otwórzmy Słowo Boże, które jest zapisane w liście pierwszym apostoła Pawła do Koryntian. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian będziemy czytali drugi rozdział i z trzeciego pierwszych 9 wersetów. Strona 1227. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku, w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał. Bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie Ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz słowa, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko. Sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. A i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyś cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apollosowy, to czyś cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos dał pić, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co daje pić, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co daje pić, jedno mają zadanie. I każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteście. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Kochani, nasze chrześcijaństwo jest pewną formą współdziałania. Chcę, abyśmy to dobrze wiedzieli. Chrześcijaństwo to nie jest wybrany zbiór elektronów, które krążą po orbitach. Wokół Jezusa Chrystusa wszyscy krążymy, ale jesteśmy takimi wolnymi elektronami, które tak biegają sobie. Chrześcijanie, którzy krążą wokół Chrystusa i każdy ma własną osobistą orbitę krążenia wokół Chrystusa. Chrześcijaństwo to nie jest coś takiego. Chrześcijaństwo to jest społeczność. Chrześcijaństwo to jest zbiór. Chrześcijaństwo to jest pewna jedność. I jeśli w tej jedności następują jakiekolwiek wyrwy, w jakąkolwiek stronę, obojętnie jakbyśmy na to nie popatrzyli, to zawsze jest to burzenie Bożej idei. Zawsze to jest burzenie idei, z którą przyszedł Jezus Chrystus na tę ziemię. Jezus Chrystus przyszedł i Go nie rozumieli. On mówił proste rzeczy, a oni Go nie rozumieli. Dlaczego nie rozumieli? Bo ja mówił jak człowiek, który ma moc, prawda? Tak jak nawet ci żołnierze, którzy pojąć Jezusa przyszli, nie pojmali Go, bo co? Bo mówił jak człowiek, który ma moc, prawda? Co to znaczy mówić tak, jakbyśmy mieli moc? Kochani, niektórzy ludzie przemawiają do tłumów i te tłumy porywają do pewnego działania, prawda? I są tacy w tym świecie ludzie, którzy mają taką, takie coś w sobie, prawda? Że jak zaczynają mówić do ludzi, mówią i wtedy coś by powiedzieli tym ludziom i oni to zrobią od razu. I takich ludzi nazywają charyzmatycznymi przywódcami, prawda? Charyzmatyczny. Jaki to jest ten charyzmatyczny? To każdy z tych charyzmatycznych ma Ducha Świętego, tak? I przemawia tak do ludzi, tak? Hitler miał Ducha Świętego, jak przemówił do ludzi, to wszyscy ludzie byli gotowi za nim pójść, prawda? I tak inni też tak przemawiają. I tak wszyscy w Duchu Świętym to robią. Oczywiście wiemy, że nie mówią tego w Duchu Świętym, ale jedna jest rzecz absolutnie pewna, że wspólna cecha tych wszystkich przywódców charyzmatycznych jest to, że mają ducha. Mają ducha. I mówią jako ludzie, którzy mają moc. Mówią jak ludzie, którzy mają moc. Ktoś im dał moc, mają moc, przemawiają i ludzie za nimi idą. Jaką moc mają? A to trzeba by po kolei rozważyć, jakie są owoce życia tej osoby, prawda? Tak Pismo Święte mówi. Po owocach ich poznacie ich, prawda? Czyli w zależności od tego, jakie są owoce ich działania, ich wypowiedzi, ich porywającej mocy, to wtedy dopiero rozpoznajemy, jakimi oni naprawdę są, jaka moc działa w nich. Kiedyś Jezus Chrystus, kiedy cuda uczynił, to też przyszli do Niego i powiedzieli, jaką, powiedz nam, jaką mocą to czynisz. Ludzi interesuje, jaką mocą jest coś czynione. Że są efekty, że są działania konkretne. Że jest efekt, konkretny efekt. Jezus Chrystus nie odpowiedział im bezpośrednio, odpowiedział im pytaniem. Ale to było pytanie, które miało na celu zdeklarowanie się ich. Za kim oni są? Kogo oni popierają? Chcą słuchać Boga czy szatana? To było bardzo proste. I pytanie, które im zadał, było oczywiste, prawda? Pamiętamy je dobrze. A Jan Chrzciciel to przyszedł z nieba czy z ziemi? Taki ziemski, zwykły człowiek, taki ciekawy człowiek, ale ziemski. Czy to, co przyniósł, to było z nieba? I wiecie, że oni nie odpowiedzieli. No nie wiemy. A nie wiedzieli? Wiedzieli, kłamali. Oni dobrze wiedzieli, skąd Jan Chrzciciel przyszedł. Doskonale to wiedzieli. Ale kochani, to, o czym czytamy tutaj w tym fragmencie, mówi nam o tym, że my jako chrześcijanie musimy również się zdeklarować. W pewnym kierunku pójść, bo ludzie mają pewne wyobrażenia tego wszystkiego, co jest na ziemi i tego wszystkiego, co jest w niebie. I wiecie najczęściej, jaką pomyłkę ludzie czynią w swoim życiu? Otóż mianowicie robią coś takiego, że wszystkie te rzeczy, które są w niebie, chcą porównywać do ziemskich. W jakiś tam sposób musi im to pasować. Więc pierwsza osoba, którą biorą pod uwagę, to jest Bóg, prawda? I co z tym Bogiem robią? No ponieważ jakoś muszą go tak przybliżyć dla siebie, żeby go lepiej zrozumieć, no to nadają mu ludzkie cechy. Antropomorfizują Boga, prawda? Nadają mu ludzkie cechy. Na przykład, że Bóg już bardzo długo istnieje, to jak ma wyglądać? No, to jest taki starzec, najlepiej niedołężny już, taki starzec, mocno zarośnięty, bo wiecie, tam maszynki do golenia to nie uświadczysz w niebie, tak? Fryzjera też nie ma, więc to zarośnięty taki, białe to wszystko, bo już tyle wieków żyje, to już nie mówiąc siwy, biały, to już jest takie prawie przezroczyste to wszystko jest. I tak utożsamiają sobie Boga. I Boga to tak łatwo oszukać. Tak gdzieś obejść dookoła, no bo to on nie zauważy akurat, no bo starzec to wiadomo, nie dowidzi, nie dosłyszy. I tak wyobrażają sobie Boga. Teraz niebo, jak ma wyglądać niebo? No niebo to jak będzie wyglądać, no? No, trzeba jakoś to przyrównać do jakichś ziemskich zasad postępowania, jakichś zabaw, prawda? I tak sobie wyobrażają, w niebie to będzie tak, tak i tak. I wiecie, Ostatnio mnie bardzo dotknęło, jak pewien mądry człowiek, wykształcony człowiek, aż mnie zszokowało zupełnie, tak mnie zamurowało. I to oficjalnie w wypowiedzi w telewizji i w radiu to wszędzie puścili. Byłem zszokowany, wiecie? Aż to sobie zapisałem. Powiedział tak. Siedzi sobie teraz w niebie, patrzy na nas, pijąc kawę i paląc papierosa. Jak się wam to podoba? Fajne, co? Fajne, prawda? Ale fajnie będzie w niebie. Papierosa człowiek zapali, kawkę wypije, popatrzy sobie, porozgląda się. Aż tak fajnie będzie w niebie? Niemożliwe, żeby tak fajnie było. Nie, niemożliwe. Takie wyobrażenie ludzie mają nieba. Takie mają wyobrażenie Boga. Wyobrażamy sobie człowiek wykształcony, mądry człowiek, uczony. Tytuły jakie ma. Mówię o innej osobie, która również utytułowana. Z wielkimi nagrodami światowymi. Wypowiadają się, jaki będzie szok. Pomyślcie, jaki będzie dla nich szok, kiedy przejdą na tamtą stronę. Jaki będzie szok? No przecież to jest... No wiecie, to jest coś niesamowitego. Co diabeł potrafił zrobić z ludźmi? Mądrych ludzi zawinął, zawrócił im dookoła w głowie i już mają... Nie powiem, bo bym za dużo powiedział. Ale kochani, powiedzmy, musimy to wszystko uporządkować. Musimy na to troszkę spojrzeć bardziej w sposób taki Boży, a nie naszego rozumu. Na podstawie naszego zrozumienia. Bo każdy z nas niebo sobie w takim razie wyobraża zupełnie inaczej. I powiem tak, dla każdego z nas będzie to szok. Jeśli mamy swoje ludzkie wyobrażenia, ziemskie wyobrażenia nieba, to będzie dla nas wszystkich szok. Straszliwy szok. Obyśmy się tylko obudzili tam, nie z ręką, jak to się mówi, wy wiecie, tylko po prostu... W niebie, żeby się okazało, że jesteśmy w niebie, naprawdę w niebie, a nie w drugim miejscu. Dlatego, kochani, rozważamy to i dlatego o tym mówimy, dlatego chcemy to, w to wniknąć i chcemy zacząć myśleć tak, jak niebo myśli. Musimy zacząć myśleć tak, jak duch nam poddaje, a nie tak, jak rozum nam donosi, pomaga nam. Bo wiecie, co Słowo Boże mówi? Że jak Bóg chciał, żeby ludzie, będąc nieposłuszni, zaszaleli i poszli gdzieś w jakieś zwodnicze sfery, to wiecie, co zrobił? Oddał ich na pastwę ich niecnych zmysłów. Jeśli poddasz się swoim zmysłom, zaprowadzą cię w najprzeróżniejsze zakamarki głupiego rozumowania. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego, kochani, Słowo Boże, jeden taki z takich prostych przykładów nam podaje w tym trzecim rozdziale. Jest tutaj powiedziane, jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czy cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Jako wyznacznik, jako papierek lakmusowy, jako coś, co możemy stwierdzić najwyraźniej, czy jesteśmy cieleśni, czy już nie, czy jesteśmy bardzo duchowymi ludźmi. O, ja to jestem taki duchowy, wiecie, że nawet w ciele to zapominam, że trzeba chodzić, wiecie, to, bo to mój rozum gdzieś tam odpływa za Panem, chodzę, Biblię czytam, siedzę, modlę się, staję, modlę się, klękam, modlę się, leżę, modlę się cały czas, kochani. Jestem takim duchowym człowiekiem, że ziemia to prawie już nie stąpam po niej. No to kochani, bardzo prosty sposób jest to do sprawdzenia. Pismo Święte nam podaje. Jeśli nie ma wśród nas zazdrości lub kłótni, no to już jesteśmy bardzo duchowymi osobami. Bardzo duchowymi osobami. Czy jesteśmy osobami, którzy z nikim o nic się nie kłócą? Z nikim o nic. Nawet z Bogiem się o nic nie kłócą. O nic. Nie kłócą się z mężem, z żoną, z ojcem, z matką, z synem, z córką, z teściową, teściem. Taką piosenkę słyszałem niedawno, śpiewała jakaś piosenkarka. Czy to była? Nie, to była reklama, czekajcie, to była wspaniała reklama, kiedy to taka pani się wypowiada, że jest bardzo ciężko, nawet z teściem jest bardzo ciężko, ale jakoś to wszystko można ułożyć. Tak reklama mówiła, że to nawet z teściem jest ciężko. No. Także wiecie, jakbyśmy na to nie spojrzeli, jeżeli my potrafimy w życiu naszym absolutnie z nikim się nie sprzeczać, z nikim się nie kłócić, jesteśmy w stanie dojść do porozumienia z każdym człowiekiem, jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy nie mają żadnej zazdrości. Nie zazdrościsz, że koleżanka ma ładniejsze paznokcie, że koleżanka ma ładniejszą bluzkę, że koleżanka ma ładniejszy samochód, że ma ładniejszego męża. Tak? Tak? Jak nie zazdrościsz, to już jest bardzo dobrze. No. Mężczyźni czego innego zazdroszczą, prawda? Także tu też są takie różne rzeczy, które można wypowiedzieć. Ale kochani, od zazdrości mamy być wolni w 100%. Wiecie, co to znaczy? W 100%. Nie zazdrościsz, że ktoś lepiej Biblię zna, nie zazdrościsz, że ktoś lepiej coś organizuje, nie zazdrościsz. Po prostu niczego nie zazdrościsz. Oni sobie nawzajem zazdrościli, bo jeden mówił, że mnie to Pan, sam Paweł chrzcił. Ja przyjąłem Jezusa Chrystusa, jak głosił Paweł. Wiecie, ja wam powiem, ja tak mówiąc zupełnie szczerze, to na mnie ręce wkładał sam Chrystus Jezus, żeby mnie namaścić do służby. Wiecie w jaki sposób? No w taki sposób, że Jezus Chrystus namaścił Piotra, Piotr namaścił następnych ludzi, a aż doszło do tego, że został namaszczony Luter, a później doszło do tego, że Luter namaścił jeszcze jednego kaznodzieję, który się nazywał Ulf Ekman. To tam oczywiście przez pracowników. I Ulf Ekman na mnie wkładał ręce, więc ja mam namaszczenie od samego Jezusa Chrystusa. Także sukcesja jest, wiecie. Także tu jest pełne połączenie, także od samego Jezusa Chrystusa, wiecie. To jak ja coś mówię, no to tak jakby Chrystus mówił, wiecie. Bo to jest to samo. To jest to samo. Także no musicie to słuchać. To jest niezwykle ważne. To jest, wiecie, takie ważne, jakby sam Bóg stanął i mówił. Wiecie, był pewien człowiek, który tak mówił. I mówił, ludzie słuchali i powiedzieli, o, mówi tak jak Bóg. I wiecie, co później się stało? Robaki go stoczyły. Herod tak mówił. I tak o nim krzyczeli, że on jest taki ważny i taki boski. Kochani, my nie jesteśmy tacy boscy, dlatego że jesteśmy tacy boscy. Tylko my jesteśmy Bożymi dziećmi i wszyscy jesteście Bożymi dziećmi. I tutaj nie zależy od tego, co w ciele się wydarzyło, ale najważniejsze jest to, co w duchu się wydarza. I dlatego na wszystkie życiowe sprawy musimy zacząć patrzeć od duchowej strony, nie od cielesnej. Nasze oczy nas w manowce zaprowadzą. Nasze oczy poprowadzą nas daleko od Boga. Jeżeli tylko na sprawy Boże zaczniemy patrzeć naszym ludzkim wzrokiem. To jest niemożliwe. Wiara nasza na przykład. W jaki sposób, na czym ma się opierać nasza wiara? Nasza wiara ma się opierać na takich stwierdzeniach, że w niebie siedzi i pali papierosa, tak? To wiara nasza na takich stwierdzeniach ma się opierać. No bo my jesteśmy przekonani, że tak w niebie będzie. W niebie będzie dokładnie tak, jak uczynił to Bóg. W niebie będzie dokładnie tak, jak zaplanował to Bóg. W niebie będzie tak, jak powiedział Bóg. A więc jeżeli my mamy naszą wiarę opierać na czymśkolwiek, co stanowi wartość, musi to być moc. To musi być moc. Aby wiara wasza nie opierała się... Piąty werset. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Wiara nasza, którą chcemy zbudować i która ma wzrastać w naszym życiu, nie może opierać się na mądrości ludzkiej. Bo ludzkie mądrości, tak jak cytowaliśmy, jak brzmią. Wiele innych możemy takich wspaniałych mądrości ludzkich wypowiedzieć. Ale czy one mają coś w ogóle wspólnego z niebem, coś mają wspólnego z wiecznym życiem, coś mają wspólnego z budowaniem naszej wiary? Kochani, jeśli dobre wieści posłyszymy i wtedy zaczynamy wierzyć, to czy to jest wiara? To nie jest wiara. To jest po prostu patrzenie oczami. Jeżeli coś w naszym życiu dobrze się układa i my wtedy dopiero zaczynamy wierzyć, no to teraz to ja już naprawdę wierzę, bo pewne rzeczy dobrze się ułożyły. To ja już teraz wierzę. Czy wiara nasza opiera się w takim razie na mocy Bożej? Nie. Opiera się na mądrości ludzkiej. Przychodzi radość życiowa, przychodzi pozytywne zakończenie się pewnych spraw i my wtedy jesteśmy mocni w wierze. Teraz możemy się rozpierać z tymi, którzy jeszcze nie są mocni w wierze. My teraz pokażemy, że my jesteśmy mocni w wierze. W wierze mocni możemy być wtedy, kiedy jeszcze rozwiązanie nie przyszło absolutnie. Ale my jesteśmy absolutnie pewni tego, że nadejdzie pozytywne rozwiązanie. Jesteśmy pewni i nikt nas z tego nie może zepchnąć. Po prostu nikt nie może nas zniechęcić do tego. Szatan próbuje ze swoimi demonami nas zniechęcić, abyśmy przestali ufać, ale my nie przestajemy. Jesteśmy zacięci. Ktoś by powiedział, jesteśmy bardzo uparci. Jesteśmy ludźmi na głowie, których można kołki ciesać. Dlaczego? Bo opiera się to na czymś potężniejszym niż mądrość ludzka. Opiera się to na odpowiednim fundamencie. Wiara musi się opierać nie na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. W 1 Koryntian w 3 rozdziale w 19 i 20 wersecie czytamy: albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem: on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu: Pan zna myśli mędrców. Że są mądre, że są doskonałe, tak? Pan zna mędrców, takich filozofów, którzy wypowiadają się, nawet powtórzyć się nie da, co oni powiedzieli, chyba że się jakoś na pamięć nauczysz. I to jest takie mądre, wiecie, no to jest takie mądre, że to przekracza wszelkie poznanie. Co Bóg mówi na ten temat? Że mądrość mędrców jest głupotą. To jest głupstwo. Dlaczego? Dlatego, że opiera się na złych założeniach. Jeżeli masz złe założenia, to wniosek musi być zły. Nie ma możliwości ze złych założeń wysnuć dobry wniosek. Jest to niemożliwe. A jak możesz mieć dobre założenia, kiedy nie masz Bożego poznania? Nie możesz mieć dobrych założeń. Samo założenie, że nie opierasz całej swojej mądrości na Bogu, już jest fałszywe. Nie możesz mądrości swojej oprzeć na czymś, co zostało wprowadzone przez ludzi, niedoskonałe istoty. Albo przez szatana, który chce wprowadzić ludzi w błąd. Szatan nigdy nie chce dać ludziom prawdy i nie chce ich wprowadzić w doskonałość, ani wpuścić ich do nieba. Chodźcie, ludzi, mówi diabeł, słuchajcie, ja wam pomogę wejść do nieba, bo ja jestem taki dobry. Ja jestem taki dobry. I niektórzy ludzie tak podchodzą do tego zagadnienia. Bo diabeł to już jest, wiecie, to już jest też przez ludzi tak na ludzki sposób przerobiony, że już jest taki niegroźny. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. I mają rację, nie jest taki straszny. Jest dużo, dużo bardziej straszny. Nie taki diabeł straszny, bo to diabła można oszukać. Gdzie diabeł już nie da rady, to kogo? No kobietę pośle, no, bo to diabeł już nie daje rady. No. Ewentualnie człowiek mu może jeszcze pomóc. Bo on nie da rady, biedaczek. Kochani, gdyby człowiek stanął w obliczu mocy szatana, to cieszyłby się, że jest dzieckiem Bożym. Bo tylko Bóg może go obronić. Tylko Bóg go może obronić. Nie ma innej istoty we wszechświecie, która mogłaby obronić człowieka przed szatanem. Nie ma żadnej innej istoty. Bóg Wszechmogący, Jezus Chrystus, Duch Święty, to jest jedyna istota, która może obronić człowieka przed diabłem. On jest taki silny, taki mocny. Ale ja tutaj nie gloryfikuję wielkości szatana. Ja gloryfikuję wielkość Boga, że szatan nic nie jest w stanie zrobić. Pod warunkiem, że uciekasz pod ochronę Bożą. Dlatego z mądrością swoją nie wypływajmy na powierzchnię, sądząc, że my to już jesteśmy tacy mądrzy. Bez Boga staliśmy się oczywiście tacy mądrzy i szatana się wcale nie boimy. Kochani, powiedzieć cokolwiek bez pokory względem Boga, to jest narażanie się na bezpośredni atak diabła, który jest w takiej sytuacji, ma otwarte pole do działania i do atakowania nas. Dlatego, kochani, wszystko porządkujemy i mówimy, że jest moc szatańska działająca na świecie, która nie jest antropomorfizowana, ażeby pokazać ludziom, że szatan nie jest taki straszny. Bóg też nie jest taki wielki. Niebo też nie jest takie według naszego wyobrażenia, że jakieś tam nie wiadomo jakie. Pismo Święte mówi, że jeśli chcemy naszym malutkim rozumkiem to zrozumieć wszystko, nie ma żadnej szansy. Dlatego nie próbujmy nawet rozumieć nieba naszym własnym rozumem, Boga naszym własnym rozumem i diabła naszym własnym rozumem. We wszystko wprowadza nas Boża prawda i dlatego to porządkujemy. I dlatego mówimy, nie próbujmy sobie wyobrażać nieba po ludzku, tylko przyjmijmy go wiarą dokładnie tak, jak jest zapisane. Oko nie widziało, ucho nie słyszało, no rozum nawet nie wstąpiło, co przygotował Bóg tym, którzy go miłują. A wiecie, jak chce Bóg, żeby to funkcjonowało w naszym umyśle? W bardzo prosty sposób. Jest powiedziane w tym fragmencie, który czytaliśmy w 12 wersecie. A myśmy... I to jest, wiecie, taki do podkreślenia sobie werset. 12 werset 2 rozdziału 1 listu do Koryntian. Ja go mam zakreślony i bardzo często go sobie czytam. A ten werset mówi tak. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Wiecie, po co tego Ducha Świętego dostaliśmy? Jest tu powiedziane. Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Bez Ducha Świętego nie jesteś w stanie poznać, czym cię Bóg obdarzył. Bez Ducha Świętego w ogóle nie sprawdzisz, jak działa wiara. Bez Ducha Świętego nie sprawdzisz. Nie ma możliwości doświadczania wiary bez Ducha Świętego. Więc jeśli nie napełniasz się Duchem Świętym, nie przetestujesz swojej wiary. Po prostu nie ma możliwości. Jak możesz sprawdzić, czy cukier się dobrze rozpuszcza, nie mając do dyspozycji płynu? Nie mówimy tutaj o temperaturze, tylko o płynie, o rozpuszczaniu. Nie stopieniu cukru, tylko rozpuszczeniu. Jak możesz sprawdzić? Jeśli masz wiarę, jak sprawdzisz, czy ona jest w tobie, czy jej nie ma? Musisz mieć Ducha Świętego. Bo na bazie Ducha Świętego, w atmosferze Ducha Świętego, w tym upłynnieniu Ducha Świętego, w tej wodzie Ducha Świętego, wiara się rozpuszcza. Wiara się rozpuszcza i zaczyna działać. Kochani, to jest dokładnie tak, jak potrzebujesz lek przyjąć i powiedziane jest weź go do ust i popij wodą, prawda? Prosta rzecz, nawet się nad tym nie zastanawiasz. Ale jeśli nie rozpuścisz tego leku, on nie będzie działał na twój organizm. I dlatego dokładnie jest tak z wiarą naszą. Wiarę od Pana bierzemy, na podstawie słuchania Słowa Bożego bierzemy, uchwycimy się tej wiary i dalej co jest? Rozpuszczona w Duchu Świętym. A więc patrz, Jeśli nie napełnisz się Duchem Świętym, jeśli nie zadbasz o to, żeby Duch Święty cię napełniał, żeby ciągle mieć świeże napełnienie Ducha Świętego, wiary nie sprawdzisz. Nie zobaczysz, jak działa. Dlatego, że to jest duchowa atmosfera. Do działania wiary musi być duchowa atmosfera. Wiara musi się opierać nie na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Musi się opierać. Wiara musi mieć fundament, musi mieć grunt, musi mieć pole do działania. Jeśli jest to pole do działania, to tam wtedy wiara działa. Jeśli chcesz się oprzeć na mądrości ludzkiej, to chociażbyś miał największą mądrość, jaką człowiek na ziemi może mieć. Wiara w tej atmosferze, w tym środowisku nie będzie działać. Ona nie będzie działać. Dlatego pamiętajmy, że działanie wiary w naszym życiu ma oparcie od Ducha Świętego. I to jest naprawdę ważne. Głosimy mądrość Bożą. Jaką to mądrość Bóg dał do naszej dyspozycji, do tego, żebyśmy ją głosili? Jaką to mądrość Bóg przekazuje ludziom, abyśmy się nią dzielili jako społeczność, jako chrześcijanie, którzy są społecznością, którzy nie są takimi pojedynczymi elektronami krążącymi na orbitach? Jaką to mądrość głosimy? Dwie rzeczy, które najważniejsze dla człowieka Bóg przekazał. I w tym fragmencie Słowa Bożego o tym bardzo wyraźnie czytaliśmy. Pierwsza mądrość Boża to jest, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której nikt z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, to by nie ukrzyżowali Pana chwały. Wiemy, o jaką mądrość chodzi? Jezusa Chrystusa. Oczywiście Jezusa Chrystusa. A więc głosimy mądrość Bożą. Mądrość Boża to jest Jezus Chrystus. Możesz powiedzieć, no dobrze, ale ja pracuję, to ja powiem mądrość Boża dla twojej pracy, to jest Jezus Chrystus. Ja się uczę, ja powiem mądrość Boża dla twojej nauki, to jest Jezus Chrystus. Ja rodzę dziecko, mądrość Boża dla twojego porodu jest Jezus Chrystus. I tak dalej, i tak dalej. W jaką sferę życia nie wejdziemy? To mądrością dla twojego życia jest Jezus Chrystus. To była tajemnica zakryta od wieków. Jeszcze przed stworzeniem świata została ukryta. Zanim świat powstał, Jezus Chrystus już był przygotowany. Już był przygotowany. On już był gotowy pójść na ziemię, być ukrzyżowanym i zmartwychwstać. On już był przygotowany. Jeszcze świat nawet nie został stworzony. Świat nie został stworzony, nie było stworzenia wcale. A Jezus Chrystus już czekał. Ojcze, jak tylko stworzysz, to ja jestem w każdej chwili gotowy, żeby tam pójść. A Bóg Ojciec popatrzył na zegarek, powiedział, słuchaj synu, jeszcze mamy do tego czasu 3000 lat. O, 3000 lat to trochę czasu. I znów zaczynamy po ludzku przyglądać się temu, co w niebie się dzieje. A wiecie, że w niebie nie ma czasu? W niebie nie ma czasu. A więc coś takiego jak zegarek, coś takiego jak kalendarz, dzień i noc nie istnieje. Więc my musimy patrzeć na tą sytuację zupełnie inaczej. Chociaż jest ciemność i jest światłość, jednak ciemność nie rządzi nocą, a światłość nie rządzi dniem. Są inne zasady działania. A więc Syn Boży jest gotowy. Jak tylko ustanowisz, Ojcze, czas, to ja już jestem gotowy. To ja już jestem dłuższy czas gotowy. Tajemnica zakryta od wieków dla człowieka to jest Jezus Chrystus. I dlatego jeśli masz jakieś problemy, jeśli masz jakąś radość, obojętne co by to nie było w twoim życiu, dziel to wszystko z Jezusem Chrystusem. Dziel po prostu, żeby Jezus Chrystus odczuwał twoją radość, kiedy się cieszysz, odczuwał twój smutek i ból, kiedy się martwisz. Bo to wiecie, bardzo często tak jest, że my na przykład z kimś rozmawiając przekazujemy mu złe wieści, że to jest złe, tamto jest złe, z tym mam problemy, z tamtym ma problemy, ale kiedy już rzeczy są rozwiązane, to nic nie mówimy. I kiedy znów przychodzą problemy, znów mówimy temu swojemu przyjacielowi o problemach. Jaki jest wniosek tego człowieka? On ma zawsze tylko i wyłącznie problemy. Prawda? Dlatego z Jezusem Chrystusem dzielimy się wszystkim w naszym życiu. I z naszych smutków, i z naszych radości, i z naszych wdzięczności, i z naszych próśb. Wszystko dzielimy. Dlatego pamiętajmy, abyśmy naszą społeczność rozwijali na kształt dobrej przyjaźni. Pamiętajmy o tym, może zapominamy o tym, że my z Jezusem Chrystusem mamy dzielić się wszystkimi naszymi przeżyciami. Społeczność z Bogiem to nie jest społeczność tylko przychodzenia i proszenia. Ale społeczność z Bogiem to jest przychodzenie, rozmawianie i dzielenie się radościami. Dlatego o tym mówimy, bo Pan mi bardzo wyraźnie wskazał, że najczęściej ludzie w Kościele przychodzą do mnie, aby mnie prosić, aby mnie błagać o litość, przynosić swoje trudności i problemy, a kiedy im się dobrze układa, to w ogóle zapominają, że mają mnie. Tak mi Pan to dzisiaj wyraźnie powiedział. Zapominają o mnie. Zapominają, że mi trzeba podziękować, że mi trzeba okazać swoją radość. Przecież ja to wszystko im daję. Oni to wszystko mają, ja im to daję. Ale oni mi bardzo mało dziękują za to. Bardzo mało innym mówią o tym, że ja im to dałem. Czasami po prostu przychodzą i się chwalą, że mają. Po prostu, że mają. Wcale nie przyznają się, że ode mnie to otrzymali. Ale mówią tak, jakby to zawsze było ich własnością. Kochani, w życiu naszym, jeżeli coś otrzymaliśmy od Pana, to musimy powiedzieć, że otrzymaliśmy. Przyznać się do tego, że otrzymaliśmy. Że to Pan nam dał, że to Pan nas wyposażył, że On nam daje te wszystkie rzeczy. Ile rzeczy byśmy nie wymienili w życiu naszym, których nie mielibyśmy nawet szansy mieć, gdyby Pan w naszym życiu nie uczynił cudu, nie pobłogosławił, nie złożył tak tych wszystkich spraw, żeby one się pomyślnie nam ułożyły. Gdyby to wszystko nie Pan zrobił. Czy my naprawdę jesteśmy Mu wtedy wdzięczni? Panie, ależ ja Ci dziękuję, Ty jesteś taki wspaniały. No po prostu sobie nawet nie wyobrażałem, że mogę to mieć od Ciebie. Ale Ty mi dałeś. Czy stajesz tak przed Panem i dziękujesz? Czy stajesz przed Panem i mówisz, Panie, Boże Wszechmogący, jak ja Ci dziękuję, że Ty mi tą kupę pieniędzy dałeś. Jak ja się cieszę, naprawdę, ja tak lubię pieniądze. I tyle mi tych pieniędzy dałeś. Popracowałem i tyle mam pieniędzy. No niektórzy z nas zarobili nieraz duże pieniądze. Czy wtedy podziękowałeś Panu? Ja nie mówię, że staniesz tu przed wszystkimi i powiesz, Panie, ja Ci dziękuję, że dałeś mi 10 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych. Ja nie mówię, żebyś to robił, ale czy osobiście Panu stanąłeś na kolana i po prostu Mu powiedziałeś, że jesteś Mu naprawdę wdzięczny, że dał Ci zarobić. Jesteśmy bardzo często wdzięczni ludziom, którzy są na ziemi, a którzy dadzą nam zarobić dobrze. Wdzięczni ludziom. Ale Bogu? Jeśli tak, to chwała Bogu. Bo wiecie, niektórzy ludzie, rozmawiając z niektórymi, to mówią tak. Jestem wdzięczny Bogu, że mi dał pieniądze, że udało mi się zarobić, ale jak odliczę dziesięcinę, jak odliczę wszystkie ofiary, to jakoś tak mizernie to zostaje. Tak obciążenie to jednak jest na kieszeń człowieka. Jesteś wdzięczny Bogu, tak, jesteś wdzięczny, tak, ale z ciężkim sercem, ale trzeba oddać, no. Dziesięcina to nie moje, więc jakbym zostawił, to tak jakbym okradł Pana, więc no. Kochani, czy dla Pana dajemy z ciężkim sercem, czy z lekkim sercem. Jak mi dobrze, jak mi lekko oddałem Panu. Jak mi wspaniale. Tak mi dobrze, że mam mniej pieniędzy. Tak naprawdę, bo to nie wiedziałbym, co z nimi zrobić. Kochani, jakoś musimy przez to przebrnąć. Musimy zacząć myśleć po Bożemu, nie po ludzku. Może zacznij myśleć tak, jak ja Panu oddam, a Pan mi stokrotnie później wynagrodzi, to ciesz się już tym, że będziesz miał w przyszłości jeszcze więcej. Może to będzie dobry efekt i dobry skutek przyniesie w naszym życiu. No taka jest prawda. No powiem zupełnie szczerze, musimy podchodzić do tego nie z ciężkim sercem, ale z radością, że coś dla Pana czynimy. Z radością, że coś dla Pana czynimy. Otwieramy serca nasze z wdzięcznością dla naszego Pana, bo Chrystus to jest tajemnica. Tajemnica zakryta od wieków, a dla nas odsłonięta. Ludzie w świecie nadal tej tajemnicy nie znają. Oni chcieliby, żeby ta tajemnica Chrystusowa to było takie przykryta świętość jakaś taka, wiecie, no coś takiego, no nie wypowiadamy się o tym, bo to tajemnica. Taki Chrystus, tajemnica, wiecie. Takie wtajemniczenie, któryś tam stopień. Ale Jezus Chrystus dla nas, tajemnica to jest co? To jest halleluja, to jest Jezus Chrystus. Możesz skorzystać ze wszystkiego, możesz błogosławieństwo wziąć, możesz mieć opiekę, możesz mieć drzwi do nieba otwarte i tak dalej. Możemy dużo opowiadać o tej tajemnicy Chrystusowej. Ona dla nas jest odsłonięta, to nie jest dla nas tajemnica. Ale dalej o czym jeszcze? O czym jeszcze mamy mówić? A może jeszcze jeden werset wspomnę. Galacjan 3:1. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Ten obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego nie chodzi o to, że ma być namalowany na płótnie takim jak to, i przed waszymi, o patrzcie, i ja zaraz namaluję tutaj, i przed waszymi oczami będzie wymalowany. Tylko ja wam mówię o tym, jaki jest Chrystus. Właśnie maluję przed waszymi oczami, jaki jest Chrystus. Jaki jest Chrystus. I dlatego, ponieważ wymalowałem przed waszymi oczami, jaki jest Chrystus, to co mamy teraz z tym zrobić? Niech to zawsze przed naszymi oczami stoi. My zawsze musimy przez pryzmat tego patrzeć na świat. Musimy patrzeć, jaki jest ten Chrystus, w czym nam może pomóc, w czym, kiedy nam może towarzyszyć. Kiedy trzeba pomóc, to nam pomoże, a kiedy już nie trzeba pomóc, to my dziękujemy Ci, Panie Jezus, na razie sobie poradzimy. Jak coś, to się zgłosimy znów. Tak Adam kiedyś z Ewą pomyśleli w raju. To na razie Ci dziękujemy, Boże. Społeczności na razie nie potrzebujemy. I Adam nie wołał go, więc Bóg sam przychodzi. Nie ma Adama. Schował się gdzieś. A czego się schował? A może ty jadłeś z drzewa zakazanego? Oj, Panie, ja to nie. Żona. No a ty to co? No ona mi dała, ja sam nie rwałem. Już nadchodzi moment, kiedy jest Jezus Chrystus potrzebny. I ten Jezus Chrystus przychodzi, aby wyratować ciebie i mnie. Dlatego pamiętajmy, niech ten obraz Jezusa Chrystusa przed naszymi oczami będzie. I druga rzecz, którą głosimy jako mądrość Bożą, to jest żywot wieczny. Jezus Chrystus i żywot wieczny. I to przed naszymi oczami musi być zawsze jasno i wyraźnie widoczne. Jeżeli będę tak postępował i tak, nie ujrzę żywota wiecznego. Niech ci to staje. W tym momencie, kiedy coś robisz, a co się Bogu nie podoba, musisz widzieć, że ten żywot wieczny tak ci na bok gdzieś ucieka. Nie idziesz już prosto do żywota wiecznego. Gdzieś ci z przodu oczu ucieka. Musisz mieć taką sytuację w swoim życiu, abyś żył duchowym życiem, a nie cielesnym. Bo jak cieleśnie patrzysz na sprawy i oceniasz niebo w cielesny sposób, to wtedy wszystkie rzeczy możesz sobie przystosować. Wszystko możesz sobie ułożyć. Życie ziemskie, niebo, papierosek, kawa, wszystko ci będzie pasować. Niektórzy ludzie do nieba jeszcze więcej rzeczy mogą wnieść w swoich wyobrażeniach. Mnóstwo rzeczy mogą wnieść. Dają dowód tego w najprzeróżniejszych skeczach, w najprzeróżniejszych kabaretach. Co oni sobie wyobrażają, że w niebie będzie? Ale też przedstawiają, co sobie wyobrażają, co będzie w piekle. Ogólnie rzecz biorąc, w tym, co ludzie mówią na temat piekła, że najgorsze piekło to jest na ziemi. Już jak się tam przejdzie, to już nie ma tak źle. Takie mają wyobrażenie. Takie mają oszustwa diabelskie w swoich rozumach. Dlatego pamiętajmy, my głosimy żywot wieczny. I żeby do tego żywota wiecznego trafić, to trzeba pewne rzeczy w swoim życiu uporządkować. Lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go... Ano właśnie, i jest przeszkoda. Jest bardzo poważna przeszkoda. Którzy go miłują. A miłować Boga to znaczy przestrzegać Jego przykazania. A Jego przykazania nie są uciążliwe. Jan mówi, wcale nie są uciążliwe. Przestrzegać Jego przykazań. Bóg bardzo dużo od nas nie wymaga, naprawdę bardzo dużo nie wymaga. Tylko żebyśmy byli pokorni, posłuszni, przestrzegali Jego przykazań i tak dalej, zaczniemy wymieniać. Do tego jest cała góra. Ale kiedy do Jezusa Chrystusa przyszli i zapytali się, jakie jest największe przykazanie, to jakie? No właśnie to. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego serca swego, z całej myśli swojej, z całej duszy Twojej, a bliźniego swego jak siebie samego. To już tak szybciutko dodane. Czy to jest ciężkie? Miłować, nic nie robić, tylko miłować. No co, to ciężkie jest? No strasznie proste, nie? I już do nieba dostajesz się. Ale teraz przeanalizuj w swoim życiu wszystkie momenty styku pomiędzy tobą a jakimkolwiek innym człowiekiem. Pomiędzy tobą a Jezusem Chrystusem. Jakikolwiek, jaki byś nie przytoczył przykład. Czy w każdym z nich możesz się doszukać wyraźnej miłości twojej do tej osoby, z którą masz styczność? To jest proste, bardzo łatwe do stwierdzenia. I Słowo Boże mówi, że do żywota wiecznego właśnie w taki sposób się wchodzi. To jest Boża tajemnica. Że masz Jezusa Chrystusa w swoim sercu, masz miłość do wszystkich i wchodzisz ja czwórkami żołnierzy z Westerplatte do nieba. Tak ludzie mają sobie wyobrażenia takie mają. Że jak już w słusznej sprawie, to czwórkami można do nieba. Nie ja jestem od oceniania, Bóg jest od oceniania. Ale nie wydaje mi się, że to tak w ten sposób się odbywa. Myślę, że bardziej Bóg patrzy na miłość i na to, czy człowiek przyjął Jezusa Chrystusa. Czy kocha Jezusa Chrystusa i wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Nie znaczy, że zgadza się ze wszystkim, co ludzie robią. Ale akceptujesz ich samych, pominąwszy ich grzechy. Kochani, Słowo Boże jest naprawdę oczywiste i jasne. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, modlitwa pańska, pamiętacie, 17 rozdział Ewangelii Jana. To jest akurat 24 werset. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Mnie umiłowałeś przed założeniem świata. A teraz ja mam prośbę do Ciebie. Jak mi już dałeś ludzi, to daj, żeby oni zawsze byli ze mną wszędzie, gdziekolwiek ja jestem. Jak jestem na ziemi, niech oni będą ze mną na ziemi. Jak jestem w niebie, żeby oni byli ze mną w niebie. Wyobrażacie sobie? To jest taka jakby matka, która wszędzie dziecko swoje ciągnie ze sobą. Jedzie na urlop z dzieckiem swoim. Idzie do pracy z dzieckiem swoim. Idzie do spania z dzieckiem swoim. Prawda? Jezus Chrystus chce wszędzie ciebie ciągnąć ze sobą. Wszędzie. Wiecie, jaka to jest nadzieja? Sam bym nie wszedł do nieba. Ale z Jezusem Chrystusem, no kto się oprze? Kto mnie zatrzyma? Powiedz szczerze. No kto cię zatrzyma, jak cię Jezus Chrystus za rękę prowadzi i wprowadza ciebie do nieba? No kto cię zatrzyma? Ale tego Jezusa trzeba się uchwycić. Ale tego Jezusa to trzeba kochać. Trzeba słuchać, co radzi. To nie są jakieś wielkie, potężne walki w naszym życiu. Nie. To jest po prostu takie pokorne poddanie się Jezusowi Chrystusowi. Nawet ciele, jak jest pokorne, to dwie matki będzie ssać. A Bóg powiedział, jak będziesz pokorny, to łaskę moją będziesz miał za łaską. Bo Bóg pokornym łaskę daje. Ale pysznym to co robi? Sprzeciwia się. Dlatego, kochani, pamiętajmy, otrzymaliśmy Ducha, który jest z Boga. Otrzymaliśmy Ducha, który jest z Boga. I teraz, żeby żyć w harmonii z Bogiem, należy słuchać, co ten Duch wewnątrz nas mówi do nas. Należy słuchać Ducha Świętego w naszym życiu. A myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Duch Święty ci powie, co w danym momencie masz robić. Duch Święty pokieruje twoim losem. Duch Święty cię upomni, jeśli nie tak postępujesz, ale posłuchaj Go. Posłuchaj, co do ciebie mówi. Nie co ja do ciebie mówię, tylko co Duch do ciebie mówi. Przypomnijcie sobie listy w objawieniu Jana pisane do poszczególnych zborów. Pamiętacie, jak się kończy każdy list? Słuchaj, co Duch mówi do zborów. I wiecie, co z tymi wszystkimi zborami się stało? Wszystkimi bez wyjątku. Rozpadły się. A wiecie, dlaczego się rozpadły? Bo nie słuchały, co Duch mówił do zborów. Każdy chrześcijanin, który dobrze rozpoczyna drogę, startuje dobrze, ale nie słucha, co Duch mówi w jego wnętrzu, bo dostajesz Ducha Świętego i On mówi do ciebie. Jak nie będziesz słuchać tego, co Duch do ciebie będzie mówić, nie ustoisz się na drodze Bożej. Na drodze Bożej to nawet głupi nie zbłądzi. Pamiętaj o tym. Nie trzeba być wcale bardzo mądrym, żeby na tej drodze wytrzymać. Ale jak nie słuchasz głosu Bożego, zbłądzisz na pewno. Na 100%. Tam się fuksem nie trafia. Przez przypadek się tam nie wchodzi. Tam się wchodzi słuchając, co Duch mówi. Kiedyś obraziłem moją żonę. Źle się do niej wypowiedziałem. Wyszedłem, a to dawno było, Robert, dawno, tak. Wyszedłem, trzasnąłem drzwiami, powiedziałem, mam rację, ona nie ma racji. I kiedy za tymi drzwiami byłem, ktoś za mnie zaczął mówić. Jak myślicie, kto to? Duch Święty. A wiecie, co powiedział? Miałeś rację, dobrze jej dokopałeś. Był taki głos, który tak mówił. Ale zrozumiałem, że to jest głos szatana. Ale przyszedł drugi głos i ci przeproś. Wiecie, którego posłuchałem? Oczywiście, że nie głosu szatana. Głosu Bożego. I ja, który miałem rację, poszedłem i przeprosiłem. Jak przeprosiłem, to też uważałem, że miałem rację. Ale przeprosiłem. Przyszedł taki czas, kiedy zrozumiałem, że to właśnie ja nie miałem racji. Upłynęło trochę czasu, ale ja już byłem po pojednaniu. I myślę, że to jest Boża droga w naszym życiu. Słuchaj, co Duch Święty mówi. Jak ci Duch Święty, jesteś w 100% przekonany, powie, dokopałeś jej dobrze, to słuchaj go. Tak? Jeśli to na pewno Duch Święty, możesz słuchać. Ale jeśli Duch Święty co innego mówi, to zareaguj. Bo jeśli staniesz się człowiekiem opornym na Ducha Świętego, zasmuci się i odejdzie. Takie jest działanie Ducha Świętego. Duch Święty nigdy nie działa na siłę i wbrew twojej woli i przymusi ciebie, załeb cię chwyci i dokopie tak, że będziesz musiał zrobić. Nie, to nie są metody działania Ducha Świętego. Tak działa tylko diabeł. Duch Święty zupełnie inaczej. Jeśli dokopuje, to w inny sposób. Zrozumie to. Dostaniesz kaznodzieję, który ci najpierw to wytłumaczy dobrze. Dlatego, kochani, szukajmy drogi Bożej. Abyśmy nie byli cielesnymi ludźmi, patrzącymi w cielesny sposób na wszystkie sprawy życiowe, ale ludźmi duchowymi, którzy na podstawie ducha wszystko oceniają. Aby Duch Święty naprawdę nas prowadził. Wtedy dopiero w harmonii z Bogiem będziemy żyli. I wszystkie nawet rzeczy, które w życiu naszym nie tak zostały ułożone, nie tak zrobione, nie po kolei, niewłaściwie są nawet prowadzone, Bóg wszystko wyprostuje. Bóg wszystko wyprostuje. On doradzi, co zrobić. Jak rozwiązać te sprawy. Bóg ułoży to wszystko. To nie o to chodzi, że Bóg już nas odrzuci, bo już tak zrobiliśmy, czy tak zrobiliśmy. Nie po to nas zbawia, żeby nas od razu odrzucić. On chce tylko uporządkować, żebyśmy nie byli ludźmi cielesnymi, a duchowymi. W tych wszystkich sprawach, żeby było widać prowadzenie Ducha Świętego. Niech was Bóg błogosławi, nie będę przedłużał, bo nie zechcecie już słuchać. Dlatego niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi, łaską napełnia i dobrocią swoją. A przy okazji, jak nie zapomnicie, to w domu pomódlcie się jeszcze o mnie, żebym szybciej wyzdrowiał, bo jesteście niecierpliwie. No ale mam nadzieję, że już będzie lepiej. Zatoki mi tak mocno chwyciły, zapalenie i tak się morduje. Dlatego poproszę, abyście się pomodlili też o mnie w tej sprawie, aby jak najszybciej to odeszło. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi. Amen.